Słuchajcie, ten pierwszy wykład to chciałbym tak naprawdę skorzystać z moich notatek. Jak wyglądają moje notatki. Dlatego, że półtora roku temu na obozie letnim, kto z Was był, to może będzie pamiętał pastora Dragana, który jest Serbem, który prowadzi kościół we Wiedniu. I on przyjechał tak w ostatni dzień chyba obozu i powiedział na taki bardzo... Dla nas dzisiaj bardzo ważny temat na temat zwiedzenia. Ja tak sobie skorzystam z tych fragmentów, które mówił. Oczywiście ja po swojemu będę mówił, nie tego, ale on powiedział takie ważne słowa i myślę, że dla nas chrześcijan one są dzisiaj jeszcze bardziej ważne, że zwiedzenie zaczyna się od zabicia prawdy i to jest proces. Że to nie jest tak, że, nie wiem, idziemy w tą stronę i nagle skręcamy i idziemy 90 stopni w drugą, nie? Jakby tak no, w prawo albo w lewo, nie? Albo z powrotem. Więc zwiedzenie zaczyna się od zabicia prawdy, ale co to znaczy zabić prawdę? O tym przeczytamy, słuchajcie, w liście do Rzymian, Pawła do Rzymian. Myślałem, że mi chłopaki przeczytają, ale to by za długo trwało. Jak będę wam mówił, które co, ale pierwszy rozdział od 16 wersetu. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I teraz słuchajcie. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Co to znaczy tłumić coś? Znaczy, że coś jest, a my to wygaszamy, nie? Tak uciszamy, tak? Coś jest słyszalne, a my to skręcamy. Tak jakbyśmy dzisiaj, nie wiem, w radiu ktoś mówi prawdę, a my tak malutko ściszamy tą prawdę, żeby jej nie usłyszeć. I teraz jak to wyglądało w pierwszym wieku? Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, mienili się mądrymi, stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. A zobaczcie, czy dzisiaj nie żyjemy też w takim świecie, nie? Gdzie ludzie w ogóle nie wierzą w Stwórcę, ale czczą stworzenie. My dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie zresztą no już rozmawialiśmy tutaj, że bardzo często ludzie cenią sobie więcej życie zwierząt niż ludzi, nie? W takim świecie żyjemy. Ludzie dzisiaj żyją w oskarżaniu, że niszczą tą ziemię i tak dalej, że są tymi niszczycielami, tak? Natomiast zwierzęta trzeba dbać, nie? I czasami naprawdę to, my tego może nie widzimy tak na co dzień, ale w Afryce to jest naprawdę tragedia, bo czasami nie dba się o ludzi, którzy nie mają co jeść, ale dba się o jakieś tam słoniki, krokodyle, lwy i tak dalej, nie? I więcej kasy i energii się wkłada w ochronę tych zwierząt, rezerwatów, niż ludzi, którzy żyją gdzieś na obrzeżach tych rezerwatów, nie? No ale wiadomo, to ludzie, tak? Niewierzący, tak? Ale co jest ważne tutaj, że ludzie potrafią tłumić prawdę i mogą poznać Boga, tylko nie chcą, tak? I teraz najgorsze jest to, tu Paweł opisuje oczywiście stan ludzi niewierzących w tych czasach, nie? W pierwszym wieku. Później przychodzi też do grzechu Żydów i też wykazuje im, że wcale nie są lepsi od pogan, tak? Ale my żyjemy dzisiaj w takich czasach znowu, gdzie nawet wierzący już, widzę, czasami mnie atakują za to, że nazywamy grzech grzechem. Nie wiem, czy zauważyliście, tak? Dzisiaj nawet wierzący łyknęli już takie kłamstwo, że nie wolno mówić, co jest grzechem, a co nie jest, tak? To po co Paweł pisał te słowa, jak myślicie? Po co on pisze o grzechu pogan? A pisze przecież do świętych w Rzymie, tak? Pisze do ludzi wierzących i mówi im o grzechu pogan. Po co? Przecież oni już nie grzeszą, tak? Albo nie trzeba im mówić. Ale mówi. Dlaczego? No bo jak ludzie mogą przyjść, jak zdrowi przyjdą do lekarza, tak? Jezus powiedział, tak? Ludzie muszą zdać sobie sprawę z tego, że są chorzy, że potrzebują Zbawiciela, że są grzesznikami. Jeśli my nie będziemy mówić o grzechu, to kto będzie mówił? Ten świat przecież nie nazywa nic już grzechem. Słyszeliście gdzieś, żeby ktoś mówił coś, w ogóle słowo grzech, żeby padło gdziekolwiek, w mediach? Nie ma takiego słowa. Może być o twoich słabościach, może być twój, nie wiem, zła decyzja, tak? Ale nikt nie nazwie tego grzechem, nie? I dzisiaj wiele rzeczy, które Biblia definiuje jako grzech, już jest dopuszczalne przez prawo nawet. Takie, wiecie, państwowe, świeckie, tak? Więc my no, musimy o tym wiedzieć i mówić ludziom, że według, okej, może państwo zezwala na różne rzeczy, ale według Boga to nie jest. To nie jest to. I słuchajcie, co jeszcze o zwiedzeniu chciałem mówić? Mateusza 24 rozdział, czyli Ewangelia Mateusza. Szybciutko. I tu tak wyrwę z kontekstu trochę te wersety, dlatego że w większości, pamiętajcie o tym, Ewangelia Mateusza 24 rozdział, często ludzie biorą do kościoła, ale większość rzeczy, które Jezus tu mówi, on mówi o wielkim ucisku. Bo pamiętajcie, że on mówi do swoich apostołów, z których wszyscy są Żydami. I oni go pytają o jego przyjście i pytają go o koniec świata. Więc Jezus im mówi o wielkim ucisku, bo widać z opisu, nie? Bo widać, mówi o zaćmieniu, o tym, że słońce będzie tam czerwone, że będą wojny, będą zarazy, będą trzęsienia ziemi i tak dalej. Więc mówi o wielkim ucisku, ale tutaj on daje taką ciekawą wskazówkę dla nas, myślę dzisiaj też. Mateusza 24:4-5 mówi tak. Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł, a mówi do swoich uczniów, tak? Baczcie, czyli uważajcie, aby ktoś was nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Nie? Czy dzisiaj nie mamy do czynienia z takimi ludźmi? To jest oczywiście opis wielkiego ucisku, nie? I myślę, że te słowa jam jest Chrystus, to padną z ust antychrysta, tak? Ja jestem Mesjaszem, ja jestem Wybawicielem, tak? Ja daję wam rozwiązania na wszystkie problemy tego świata, nie? Więc to będą słowa antychrysta, ale dzisiaj też wielu ludzi uważa się za Mesjaszy albo zastępców Mesjasza, nie wiem, słyszeliście o zastępcy, tak? Chrystus potrzebuje dzisiaj zastępców na ziemi, no ciekawe, no. Ja w Biblii czytam, że on zmartwychwstał i jest wszechobecny, bo jest też Bogiem, więc jakiego zastępstwa on potrzebuje tu na ziemi, tak? No nie ma kogoś takiego, ale niektórzy ludzie wierzą, że jest, tak? Ludzki zastępca Chrystusa na ziemi. Ale jeszcze jeden fragment, werset 23-24 też z tego. Gdy wam wtedy powiedzą, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem, teraz, fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Skoro w wielkim ucisku wybrani, słowo wybrani mówi o świętych, tak? Mówi o ludziach, którzy należą do Boga. Jeśli w wielkim ucisku święci będą podatni na co? Na zwiedzenie z powodu znaków i cudów, to myślicie, że dzisiaj szatan nie może robić tego samego? Powiem wam tak, ja znam przynajmniej wielu ludzi z młodzieży jeszcze sprzed 20 paru lat, odciągnęło się od kościoła, gdzie była nauczana Biblia. Z jakiego powodu, jak myślicie? Bo w tamtym kościele się cuda dzieją, a u nas się nie dzieją. Tylko pytanie, co nazywasz cudem? Zauważcie, że ludzie sobie definiują, cud to jest, że ktoś zostaje, nie wiem, cudownie uzdrowiony. Cud to jest, coś się dzieje ponadnaturalnego. Tylko ludzie zapominają o jednej rzeczy, że demony też potrafią czynić ponadnaturalne rzeczy. To jest jedno. A po drugie, największym cudem, jaki ja znajduję w Bożym Słowie, to wiecie co jest? Kiedy całe niebo się raduje? Dokładnie. Nowonarodzenie jest największym cudem. Ja chcę być w takim miejscu i w takim kościele, gdzie ludzie będą się nawracać. Byli w Królestwie Ciemności, przechodzą i Bóg przenosi ich w jednej chwili do Królestwa Światłości. Tak? To chcę widzieć. Chcę widzieć przemienione życie ludzi. To są cuda, na których mi najbardziej zależy, bo czytam, że w Bożym Słowie o tym, o takich cudach jest najwięcej. A znaki i cuda towarzyszyły, oczywiście, ale towarzyszyły apostołom. Towarzyszyły misjonarzom, którzy jeździli na pole misyjne. Bo te znaki i cuda Bóg daje często, by potwierdzić swoje słowo. A z czym tych misjonarzy posyła na pola misyjne? Ze swoim słowem, ze słowem Ewangelii. I kiedy trzeba, popiera to właśnie znakami i cudami. Biblia jasno mówi, że cudzołożne pokolenie szuka znaków i cudów. Dlaczego tak powiedział? No bo ludzie, którzy za nim chodzili, Jezus chodził po ziemi, tak? I wielu ludzi, większość ludzi chodziło za Jezusem. Dlaczego?
Cuda.
Cuda. Król Agrypa chyba, tak? Przesłuchiwał Jezusa. Czego on oczekiwał? Liczył na to, że Jezus jakiś cud uczyni, nie? Znaczy, ludzie cudu szukają. I najgorsze to jest to, że nie tylko niewierzący to szukają, ale i wierzący dzisiaj szukają ponadnaturalności. Jak się nic ponadnaturalnego nie dzieje na nabożeństwie, a jest tylko głoszone słowo, to nie, to mnie nie interesuje. Nie? Ale ja czytam, że to słowo ma moc tworzenia nowych rzeczy w twoim życiu. Bo to jest to samo słowo, które Bóg wypowiedział i cały wszechświat powstał. I to jest to słowo, które mamy tu przed sobą i dzisiaj rozważamy. To słowo ma moc zmienić moje życie w tych dziedzinach, w których ja nie jestem w stanie. No, co jest nam najtrudniej zmienić, słuchajcie? Nie charakter czasami? Ja myślę, że charaktery, jakieś takie przyzwyczajenia jest tam. A myślicie, że Bóg nie ma mocy? Cecha Mojżesza to, że był wybuchowy. Pamiętacie, jak on zobaczył, co Żydzi robią? On przyszedł z 10 tablicami. Bóg własnoręcznie napisał 10 przykazań, dał mu kamienne tablice, on schodzi na dół i widzi tam tańcujących Żydów, co robił. Nie, i roztrzaskał tablice, które Bóg mu dał. Bóg mu nie kazał roztrzaskiwać tych tablic, ale co? Był wybuchowy. Tak? Czy Bóg zmienił tą cechę charakteru? Zmienił. To nie było tak, a przez lata, 40 lat jeszcze chodzili po pustyni i pod koniec tych 40 lat Bóg wydaje opinię na temat Mojżesza i mówi, najłagodniejszy człowiek na ziemi. Chciałbyś usłyszeć pod koniec swojego życia z ust Boga właśnie, co On wypracował w tobie przez różne próby, doświadczenia i tak dalej. Nie? Bóg ma swoje sposoby, słuchajcie. My nie jesteśmy w stanie, tak? Mojżesz nie był w stanie nad tym zapanować, ale myślę, że Bóg wytworzył w nim, nie? W takim procesie wytworzył. I to jest dla mnie też kolejny cud, no, że Bóg może. To, co nam przeszkadza w życiu, to, co nam dokucza, Bóg może to zmienić, nie? I robi to. Mateusza, dobra. To były słowa, tak jak mówiłem, do świętych wielkiego ucisku, które myślę, my jesteśmy już blisko tego wielkiego ucisku, więc myślę, że jak najbardziej dzisiaj dużo ludzi się daje zwodzić tym fałszywym prorokom, którzy czynią znaki i cuda. To, co widzimy czasami gdzieś tam w telewizji, pewnie widzicie jakieś tam sesje uzdrowieńcze i tak dalej. Ja nigdzie nie widzę, że Kościół gromadził się, by były cuda i uzdrowienia. Widzieliście gdzieś to w Nowym Testamencie? Pokażcie mi taki fragment, nie? Ale po co się gromadzili? Jak przyjechał Paweł, to po co się ludzie gromadzili? I czasami o północy ktoś z okna spadał, bo zasnął, tak? Co Paweł robił takiego? Głosił. Nauczał. Głosił Słowo Boże, tak? I tym mamy się zajmować. Mamy głosić Słowo Boże. Mamy głosić prawdę, póki jest jeszcze na to czas. I teraz ostrzeżenie dla samych wierzących, słuchajcie. 2 Koryntian 11 rozdział. I to jest chyba bardzo właśnie takie typowo przesłanie dla nas. Ja muszę teraz Koryntian znaleźć. Aha, zakładki się pokończyły. 2 Koryntian 11, 3. To już są słowa do wierzących dzisiejszych czasów. Słuchajcie. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. I teraz w jaki sposób to się działo w tamtych czasach i w jaki sposób to się dzieje dzisiaj? W jaki sposób mój umysł może być skażony? Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje wam innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Słuchajcie, dzisiaj często w kościołach pojawiają się ludzie, którzy głoszą innego Jezusa, a ludzie biją brawo i a, halleluja, chwała Bogu, nie widząc w ogóle, że gościu mówi nie o tym Jezusie, co w Biblii jest objawione. Nie słyszeliście dzisiaj, a Bóg jest miłością, nie wolno nikogo potępiać, nie wolno mówić o grzechu. Bóg jest miłością, wszystkich kocha.
Wszystkie religie.
Albo ludzie niewierzący cytują, czyż Jezus nie mówił, że miłujcie się nawzajem, tak? I wiecie, wyrwane z kontekstu oczywiście, tak? I miłujcie się nawzajem. Tak, Jezus powiedział miłujcie się nawzajem, ale nie użył tam słowa eros, który mówi o miłości seksualnej, tylko mówi o miłości agape, która jest Bożą miłością do nas i którą mają tylko wierzący, których Duch Święty rozlewa tą miłość, bo to nie jest miłość ludzka. Miłujcie się nawzajem miłością agape, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach. To jest zupełnie coś innego. A dzisiaj wierzący nie widzą żadnej różnicy. I cytują mi jakiś właśnie jakichś świeckich ludzi, którzy się powołują niby na Jezusa, ale to zupełnie mają inne znaczenie, tak? Słowo miłość, my musimy umieć, słuchajcie, musicie być wrażliwi na to. Widzicie słowo miłość? Definiujcie ludziom, co Biblia nazywa miłością. Bo dzisiaj ludzie mają dokładnie tak już skopane, te ich umysły zostały już tak skażone, że po prostu nie, nawet wierzący nie widzą różnicy, tak? Dzisiaj wierzący widzą słowo tolerancja i tak, my jesteśmy tolerancyjni. Ale do czego jesteś tolerancyjny? Gdzie Biblia mówi, że mamy tolerować grzeszność, tak? Tak? Tolerujcie grzeszność. Nie. Mamy kochać grzeszników, ale mamy mówić im o tych, że jak przyjdziesz do Jezusa, Jezus uwolni cię od grzechu. Przecież Jezus uwalnia od grzechów. On nie przyszedł tolerować grzechy, on przyszedł uwalniać. Dlaczego? Bo to było takie starcie, akurat wczoraj tak sobie przeglądałem Biblię i czytałem. Było takie starcie, faryzeusze przyszli o coś Jezusa oskarżać. Jezus im mówi, jeśli wy trwacie w prawdzie, a to jest chyba tutaj gdzieś dalej nawet. W Jana w 8 rozdziale. Jezus coś powiedział i wielu Żydów się obraziło, odeszło, a ci, co zostali, Jezus im powiedział, jeśli wy trwacie w prawdzie, prawda was wyzwoli. Ale przecież my nie jesteśmy w niewoli, jesteśmy synami Abrahama, jesteśmy wolni i tak dalej. A Jezus mówi im tak, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Dlaczego nie mówimy ludziom o tym, że są zniewoleni? Bo nie możemy im mówić. Nie. Oni są wolni. Mogą robić, co chcą. Nie. Są zniewoleni. Bo każdy grzech zniewala. Jezus mówi, jesteście niewolnikami, bo jesteście grzesznikami. Jeśli poznacie prawdę, a kto jest prawdą? Jeśli poznacie Jezusa, Jezus was wyswobodzi. Więc Jezus po to przyszedł, by wyswobadzać ludzi, a nie tolerować wszystko, tak? Gdy Jezus przychodził do ludzi, to po to, by ich uwalniać. Jeśli prawdziwie uczniami moimi jesteście, to poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Czy widzisz to w swoim życiu chrześcijańskim, że Bóg wyswobadza cię z jakichś grzechów? Doświadczasz tego? Słuchajcie, jeśli doświadczacie tego, rozmawiajmy o tym, bo to jest naprawdę budujące. I to jest ten kolejny cud, który ja chcę widzieć. Że Bóg działa w życiu wierzących tak, że ich wyswobadza z grzechów, z którymi sobie nie radzimy. Bo Bóg ma moc. Bo to Jezus ma tą moc wyswobadzania, nie? I co jeszcze? Pastor Draga takie fajne zdanie kolejne powiedział. On mówi tak. Najlepsze podróbki są te, które są najbliższe oryginału. Nie jest tak? Chińczycy się specjalizują, nie? W podróbkach, nie? Wszystko potrafią podrobić. Wygląda jak oryginał prawie, że. Nie? Tylko made in China pisze. Nie? I jeśli chodzi o wiarę, o nasze chodzenie z Bogiem, najbardziej niebezpieczne dla nas są, albo najbardziej niebezpieczni dla nas są tacy nauczyciele, którzy mówią prawie prawdę. Albo inaczej, mówią nawet 99% prawdy, ale gdzieś tam ten 1% jest odchyłu. I ten 1% po kilku tygodniach, miesiącach sprawia, że ta odległość twoja od tak powinieneś iść z prawdą, ale 1% sprawia, że idąc dalej w czasie, między tobą a prawdą robi się coraz większa przepaść. Tak jak powiedziałem na początku, to jest proces. Zwiedzenie jest procesem. Więc jak się ustrzec tego, tak? Jak mamy non-stop wracać do prawdy? Wiecie, co my robimy, co jest najważniejsze? Wracanie do źródła. Coś, co z uporem maniaka. Nawet specjalnie teraz zrobiłem takie wykłady, pewnie niektórzy z was widzieli te pigułki z hermeneutyki. Dlaczego? Bo chcę, żebyśmy wszyscy wracali do źródła i rozumieli Biblię tak, jak ona została nam przekazana. W prosty, zrozumiały dla ludzi sposób. To my komplikujemy bardzo często czytanie Biblii. Dlaczego? Bo robimy ten błąd, co w średniowieczu zrobił Tomasz, ojciec Kościoła. Tomasz z Akwinu. Co on zrobił? Wiecie, co zrobił? Wprowadził zasadę odwrotną do zasady hermeneutyki. Tak? W jaki sposób? Czyli mamy doktrynę Kościoła i szukamy, który fragment Biblii o tym mówi. Czy to jest właściwe czytanie? Tak? Tak czytasz książki? Że najpierw masz pewną prawdę i później szukasz, który fragment książki popiera tą prawdę? Tak? Tak Bóg do ciebie komunikuje? Czyli ty Bogu wmawiasz, co jest prawdą, a co nie, tak? Ludzie tak dzisiaj czytają i później mówią, o, Biblia jest niezrozumiała. No tak, jeżeli w Biblię chcesz wpisać swoje fałszywe przekonania, no to ciężko jest zrozumieć tą Biblię. Ale to Boże Słowo jest, Pismo Święte, Biblia jest Bożym Słowem, a nie twoim słowem. Bóg tu komunikuje coś bardzo jasno i prosto, tylko ty nie chcesz usłyszeć, bo masz swoje koncepcje. I wtedy powstaje problem. Więc nie róbmy tej odwrotności, tak? O, bo ja jestem po szkole teologicznej, ja już wiem. Nieważne, że to nie pasuje do Biblii, to Biblię naciągniemy, tak? To tak jak właśnie powiem wam z historii Kościoła, doktrynę o czystu, tak? Wprowadzono chyba w XIII wieku w Kościele katolickim. Czyli wyobraźcie sobie, nawet przez te 6-7 wieków Kościoła katolickiego w ogóle nikt nie znał słowa czyste. W ogóle nikt nie myślał o tym, że coś takiego można wymyśleć, tak? Ale wymyślili. W tym czasie, kiedy Biblia była księgą zakazaną. Kto w średniowieczu mógł czytać Biblię? Nikt. Poza tymi zakonnikami, którzy ewentualnie gdzieś tam w klasztorach siedzieli i przepisywali Biblię, tak? Jedynie dla nich było to dostępne. Ale czytanie plebsowi, czyli ludziom nieduchowym, było zakazane. A jeszcze w językach narodowych, o, panie, to już po prostu stos czeka cię, palenie, nie? I w tych czasach, kiedy Biblia była zakazana, Kościół wprowadza nauki, które są zupełnie niebiblijne. Tak? Po prostu ktoś sobie uchwalił, że a no to teraz sobie uchwalmy, że żeby więcej kasy zebrać, no to wprowadźmy sobie czyściec i odpusty. Tak? Ktoś sobie wymyślił na większą kasę. Ale co się stało? Czasy idą, czasy ciemności się kończą, tego średniowiecznego, tak? I przychodzą takie Wycliffe najpierw, w XIV wieku, który przetłumaczył Biblię na angielski, tak? Ludzie zaczynają czytać Biblię i coś im zaczyna nie pasować z tego, co w kościele słyszą, nie? Później przychodzi Luther, przychodzą inni reformatorzy i co robią? Tłumaczą Biblię i ludzie mają dostęp do Biblii. I nagle się okazuje, że w tej Biblii nie ma mowy o połowie doktryn, które już są w kościele. Więc co Kościół musi szybko zrobić? Te doktryny, które uchwalił, kiedy Biblia była zakazana, zaczęto szybko szukać w Biblii, które fragmenty wpisać te doktryny. I wiesz, jak ty czytasz Biblię, na przykład czytasz o, pamiętacie ten fragment, o tym, co wniesiemy do nieba, tak? Że Paweł mówi, że ja założyłem fundament, Jezus Chrystus, a każdy na nim buduje. Pamiętacie to siano, słoma, złoto, drogie kamienie, tak? Budujesz na fundamencie, którym jest Jezus. Ale wszystko to, co ty budujesz na Jezusie, wypróbuje ogień. Jest tam słowo ogień użyte. Ogień kojarzy się? Czyściec. A, to ten fragment mówi o czyściu. I tak powiem, jakbyś nie wiedział o czyściu i czytałbyś ten fragment, to wiedziałbyś, że jest tam mowa o naszych uczynkach. Czy to są uczynki te takie doczesne i światowe, czy to są uczynki, które będą miały wpływ na wieczność, tak? Drogie kamienie, złoto, srebro, to mówi o rzeczach, które przejdą próbę ognia i będą się liczyły w wieczności, bo fundament jest założony. Ale jak już masz doktrynę o czyściu, no to szukasz takich fragmentów i tutaj jest coś o ogniu, o to już może być o czyściu, bo jest ogień wspomniany. I widzicie, co się robi? To są te zasady, odwrotność zasad hermeneutyki. Czyli nie czytasz, co Pismo mówi, tylko wpisujesz w Pismo to, co ty chcesz, żeby mówiło. Ale czy takie myślenie jest poprawne? Ja myślę, że nie. Przecież Bóg nie po to dał nam Biblię, żeby każdy swoje głupie pomysły wpisywał w tą Biblię. I tak naprawdę wszystkie herezje, które dzisiaj mamy, wszystkie sekty, które używają Pisma Świętego, to robią dokładnie odwrotność zasad hermeneutyki. Wpisują swoje przekonania, swoje doktryny w Pismo Święte. I teraz myślicie, że wśród chrześcijan nie ma takich ludzi, którzy robią to samo? Mówię o narodzonych na nowo. Niestety żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie robią, wierzący robią dokładnie ten sam błąd. Powiem tak. Dawniej, w starszych czasach, no kilkaset lat temu, kłócono się o to, co jest Pismem Świętym, a co nie. Tak? Co jest natchnione, a co nie. Takie były kłótnie. A dzisiaj wiecie, z czym musimy walczyć? A dzisiaj wierzący ludzie kłócą się o tym, czy Biblia jest wystarczająca, czy nie. Bo niektórzy mówią, że to już jest przestarzałe. Dlatego ludzie muszą mieć dzisiaj wizję, muszą mieć sny. Słuchajcie, naprawdę są kościoły, gdzie na nabożeństwa prawie w ogóle nie używa się Biblii, ale mi się przyśniło to, a ja miałem wizję tego i po prostu i rozważanie, co się komu śniło i co to... Ja mówię, Boże, co to jest? A ja czytam, że tu całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Czy Biblia jest niewystarczająca? Słuchajcie, a skąd my wiemy o wielkim ucisku? A skąd my wiemy o tym, że jeszcze tysiącletnie królestwo jest przed nami? A skąd my wiemy o wielkim, o sądzie wielkiego białego tronu? Skąd wiemy o wieczności? Przecież Pismo Święte, które tu mam w ręce, ono mówi o rzeczach, które się działy i mówi o rzeczach, które jeszcze się będą działy. To jak możesz mówić, że jest niewystarczająca, że nie jest adekwatna do naszych czasów? No bardzo ciekawe. Ja bym nawet nie wiedział, że będzie wielki ucisk, jakbym nie czytał właśnie w tym objawionym Piśmie Świętym, natchnionym przez Boga. Więc widzicie, jakie jest niebezpieczeństwo? Szukanie odpowiedzi poza Pismem Świętym, tak? Szukanie nowych objawień, szukanie nowych proroctw, jakichś wizji i tak dalej. To nie jest, to jest zły kierunek. Bo tak naprawdę chrześcijaństwo od samego początku, wiecie na czym polegało? Na wracaniu do źródła. Paweł cały czas, Paweł mówił, że będą fałszywi prorocy, będą fałszywi nauczyciele, tak? Będą oszukiwać, będą zwodzić. A wy jaką macie broń? Wracamy do źródła. Wracamy zawsze do Pisma Świętego. I wiecie jeszcze, o co dzisiaj wierzący się kłócą? Nie co jest Pismem Świętym, a co nie, tylko czy Biblia jest, albo w którym fragmencie Biblia jest dosłowna, a w którym nie. I powiem wam tak, ja już 20, ja się świeżo nawróciłem, no ja się nawróciłem gdzieś tak 25 lat temu, może trochę więcej, może 27 już. Ale dla mnie pierwszym szokiem, jaki doświadczyłem, to było to, gdy spotkałem wierzących, którzy podważali, że Bóg stworzył świat w 6 dni. Ja nie mogę uwierzyć. No jak wierzący mogą nie wierzyć, że Bóg stworzył w 6 dni, tak? No przecież jest napisane, przecież Jezus cytuje i mówi, że Bóg stworzył świat w 6 dni. To co, Jezus kłamał? Ale my dzisiaj wiemy lepiej. Żeby być zgodnym z ewolucją, te dni to jest tylko symbol. Nieważne, że jest napisane, że słońce wschodzi, słońce zachodzi, nie? Nie, my wiemy lepiej. To jest symbol. To są te miliardy lat. Bo przecież u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, nie? Tylko, że ten werset zupełnie nie o tym mówi. I tak, wiesz, jest dużo. Mogę wam to podważyć, jeżeli ktoś wierzy, tak? To mogę wam podważyć, dlaczego nie wierzę, że to były długie okresy, bo jakby przeczytać, co Bóg stwarzał, to jedno bez drugiego nie żyje, jeśli nie istnieje w tym samym czasie. Po prostu. Nie było słońca, a rośliny już były. Wyobrażacie sobie? O, dziwne, nie?
1000 lat by miały być te rośliny bez słońca.
No, miliardy lat bez słońca, nie? Więc widzicie, tak? Ale wierzący, żeby dopasować się do czego? Do dzisiejszego świata, który twierdzi, że ewolucja jest naukowa, a wszystkie inne teorie są nienaukowe, więc my co robimy? To jest symbolika. Ale po co to robisz? Naukowcy za 100 lat, jak wymyślą jakąś lepszą teorię wykluczającą Boga, to ewolucję zaraz do śmieci wywalą, bo co to za teoria, którą przez 150 lat nikt nie jest w stanie udowodnić, no. Ale jest. I wyklucza Boga. A wierzący łykają to i przyjmują. Tak, bo świat tak mówi i to jest udowodnione, my też to przyjmujemy. Ale jest wbrew Bożemu Słowu. Ja mówię zawsze tak. Wiesz, że naukowcy 500 lat temu twierdzili, że Ziemia jest płaska? A Biblia parę tysięcy lat wcześniej już pisała, że Ziemia jest kulą? Bo jest słowo hebrajskie, gdzie jest powiedziane, że coś się unosiło nad kulą ziemską. Słowo kula występuje w Biblii. W dwóch fragmentach Starego Testamentu. Że Ziemia jest nie płaskim kółkiem, tylko jest kulą. My używamy słowa glob, tak? Że Ziemia jest globem. Jak ci ludzie by czytali Biblię, to wiedzieliby, że Ziemia jest kulą. Ale nie. Naukowcy naszych czasów twierdzą, że Ziemia jest płaska. Więc my też wierzymy. Co jest dla ciebie autorytetem? Jeśli możesz brać Biblię dosłownie, to ją bierz. Nie? I sami wierzący podważają Pismo Święte. To co nam zostanie, żeby ludzi przekonywać do Chrystusa, powiedz mi? Skoro my sami z Jezusa robimy kłamstw. Jezus naprawdę w Ewangeliach mówi o tym, że wierzy, że Bóg stworzył 6 dni. To jeżeli my sami podważamy słowa Jezusa, to jak chcesz przekonać niewierzącego, że Jezus jest prawdą? Jeśli była ewolucja, jeśli Adam z Ewą to jest też symbolika i upadek, to po co Jezus umierał? Skoro śmierć była przed upadkiem Adama i Ewy. Widzicie, jakie są konsekwencje takiego głoszenia? Naprawdę, to podważa wszystko. My czytamy w Biblii, że śmierć wyszła na świat dopiero po upadku Adama i Ewy. A jeśli wierzymy ewolucji i wpisujemy ją w Pismo Święte, to nam wychodzi, że śmierć była dużo wcześniej. Nie jest tak? Czyli co? Czyli zanim grzech był i już umiera, już zwierzęta i to wszystko umierało? Widzicie, to się nie trzyma kupy, zupełnie. Jeśli nie wierzysz to, co jest napisane w pierwszych 11 rozdziałach o potopie i tak dalej, jeśli nie wierzysz w to, co jest napisane w tych pierwszych 11 rozdziałach, że to jest dosłowne Słowo Boże, dokładna historia opisana, to tak naprawdę całą Biblię możesz wywalić. Bo tam jest fundament tego, co się stało. Tam jest opisane upadek człowieka, pojawienie się grzechu i co jest zapłatą za grzech? Śmierć. To właśnie tam jest opisane. Jeśli to jest tylko symbolika, mitologia i tak dalej, to Jezus umierając na krzyżu zrobił największą głupotę. Ja już słyszałem od takich sekciarzy, że większej głupoty nie słyszeli niż ta, że Jezus umarł za nas, za nasze grzechy, nie? Bo oni co? Oni mają swoje doktryny, wpisali je w Biblię i im wychodzi coś innego, nie? Że Jezus przyszedł założyć doskonałą rodzinę. I też w Biblii jest poparcie, przecież był z Marią Magdaleną, to miała być jego żona. Miał założyć doskonałą rodzinę, ale nie zdążył, bo go ukrzyżowali. Jaki to dowód Bożej miłości? To głupota, to ludzie po prostu przeszkodzili, tak? No. Także zobaczcie, jeśli chcesz mieć swoje jakieś chore przekonania i wpisywać ją w Biblię, to znajdziesz fragmenty, które będą niby popierały to, co ty chcesz. Ale tak się nie czyta Pisma Świętego. Całe Boże Słowo trzeba czytać, wszystkie fragmenty rozważać w kontekście i być otwartym na to, by Bóg korygował moje fałszywe przekonania. Naprawdę, Bóg wielokrotnie musiał w moim życiu korygować rzeczy, które fałszywie wierzyłem. Musiałem być na to otwarty, żeby Bóg mnie skorygował. Bo fałszywe przekonania niestety prowadzą nas do fałszywych, jakby do złych decyzji, nie jest tak? Bo my opieramy się na wierze. Nasze decyzje są oparte na to, w co wierzymy. W jakiego Boga wierzysz, tak wygląda twoje duchowe życie. Pamiętacie, Jezus powiedział kiedyś, to już na zakończenie, Jezus kiedyś powiedział taką opowieść o sługach, tak? Pamiętacie? Tak, temu dał 10 tam talentów, temu, powiedzmy, temu dał 10 tysięcy złotych, temu 5 tysięcy, temu 2 tysiące, a jednemu dał tylko 1000. I wszyscy obracali tym, co dostali. Używali tych darów, pracowali, służyli, pomnażali. Jeden z nich, ten, który dostał na mniej, co zrobił z tą kasą? Zakopał. Ale jest powiedziane, tam w tej przypowieści jest powiedziane, dlaczego zakopał. Czy zwróciliście uwagę, dlaczego on zakopał?
On miał zły wizerunek Jezusa,
Boga. Boga, dokładnie. Bo wiecie, jak on się później bronił? On mówi tak. Bo wiem, że ty jesteś zły, nie zły, tylko jesteś surowy i wymagasz czegoś, co sam nie zrobiłeś. Widzicie, z czego to wynikało? Miał zły obraz Boga. I Bóg mówi, zabierzcie mu tego 1000 i oddajcie temu, co ma 10 tysięcy. Bo on wie, co z tym zrobić. Wie, jak to pomnażać, tak? A tego wrzućcie do tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, tak? To mówi tak naprawdę o tym, jak możemy mieć fałszywy obraz Boga. Czy ważne jest, żebym wierzył w tego Boga, który jest objawiony tu w Boże Słowie? Jak najbardziej. Bo jeśli masz fałszywy obraz Boga, będziesz podejmował złe decyzje. Będziesz działał nie tak, jak powinieneś działać. Więc warto poznawać Boga. Słuchajcie, chciałem wam jeszcze jeden fragment z drugiego Tesaloniczan. Jeśli ktoś notuje, to sobie zapiszcie. Drugi Tesaloniczan. Drugi rozdział. 9:10. I tu znowu jest mowa o Antychryście. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. Ponieważ, teraz, dlaczego są podatni na zwiedzenie szatana i tych wszystkich cudów, znaków, oszustw i tak dalej. Wiecie, co jest podstawą? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy. Inne tłumaczenia mówią, bo nie umiłowali prawdy, która mogła ich zbawić. I teraz pytanie do nas. Chcesz uniknąć zwiedzenia? No, chcę. Bo musisz kochać prawdę. Nie tylko sporadycznie ją gdzieś tam od święta przeczytać, tylko musisz pokochać prawdę. Tylko ci, którzy kochają prawdę, czyli, no co, no jak kogoś kochasz, to co chcesz? Przede wszystkim. Być jak najwięcej z tą osobą, tak? Co znaczy kochać prawdę? Być z nią jak najczęściej. Mamy objawione Słowo Boże. Spędzajmy czas z tą prawdą. Badajmy ją. Stosujmy zasady interpretacji i odbierajmy to wszystko, co Bóg do nas komunikuje. Bo jedynie to ustrzeże nas przed zwiedzeniem. I do tego Paweł też zachęcał Tesaloniczan w wersecie 15. On mówi, przeto bracia, ze względu na to, że będą zwiedzenia i tak dalej, on mówi tak, przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Tak? Przeto niewzruszenie trzymajcie się przekazanej nauki. Tą naukę Pawła mamy przekazaną w listach chociażby Pawła. Tą naukę mamy przekazaną przez Jana, Piotra. Mamy to w Nowym Testamencie. Tej nauki mamy się trzymać. Niewzruszenie. Tak? Niezależnie od tego, co świat się głosi, co robi i tak dalej, my niewzruszenie mamy trwać w Słowie. Dlatego nawet na wyjazdach świątecznych, tak, podstawą naszych spotkań jest Boże Słowo. Tak? Badamy je, szukamy odpowiedzi. Trwamy w tym, co zostało objawione. I prosimy Boga, żeby dalej odsłaniał nam swoje prawdy, które nas uwalniają. Nie? To tyle, słuchajcie. Albo jeszcze jedno zdanie. Dobra. Cisnę jeszcze. No dobra, tak żeby w 45 minutach się zmieścić. Fajne zdanie pastor Boyce powiedział na tym obozie, że ludzie mają dzisiaj swoje filozofie, różne filozofie, ale one nie są swoje, lecz diabelskie. Ludzie nie są świadomi tego, że te rzeczy, które oni dzisiaj wymyślają, nowa filozofia, albo na przykład ja słyszę, nie, że ludzie, którzy twierdzą, że homoseksualizm jest grzechem, jest zły, to dzisiaj się ich traktuje, że o, wy to jesteście staroświeccy, tak? No ale ja mówię, jak my jesteśmy staroświeccy, jak ja mam Biblię, która mówi o rzeczach, które się działy 2000 lat temu i Paweł mówi, że był już homoseksualizm. Czytamy w Starym Testamencie, nie? Sodoma i Gomora, był już homoseksualizm. To nie jest nic, nowoczesność nakazuje tolerować homoseksualizm. Tak? W Sodomie i Gomorze tolerowali homoseksualizm. I nie dało się tam żyć w pewnym momencie. Bo jak przejęli władzę, nie dało się tam żyć. Tak było niebezpiecznie na ulicach. Więc ludzie po domach się musieli chować przed zboczeńcami szalejącymi po ulicach. Tak? Więc widzicie to? Tak? To nie, ja mówię, a jaka to nowoczesność? Ja mówię, to jest starożytność. Zobaczcie, mam wam pokazać? Parę tysięcy lat temu się działo. A wy mi sprzedajecie to jako nowoczesność, homoseksualizm, to jest coś nowoczesnego. Nie, to jest starożytność. To nic nowego. Ludzie grzeszyli dawniej tak samo jak wy dzisiaj. Tylko Boże Słowo nazywa to grzechem. A nie kochający inaczej.
Kochajmy
się. Wszyscy się kochamy. Dobra, nazywajmy rzeczy po imieniu. Boże Słowo się nie zmieniło. Definicje grzechu się też nie zmieniły. To tylko my, wierzący, czasami jesteśmy mięczakami i po prostu ulegamy wpływowi tego świata. Po prostu, bo ja inaczej tego nie mogę nazwać. Po prostu jesteśmy mięczakami, no. Zamiast trzymać się prawdy, to łatwiej jest nam tolerować to, co nam świat sprzeda jako tolerancja, nie? Grzech zniewala. My mamy przyprowadzać ludzi do Jezusa, bo Jezus uwalnia. I to jest nasze zadanie, tak? Przyprowadzać ludzi do Jezusa, który uwalnia. Czasami trzeba im uświadomić, że są grzesznikami. Jeśli uważają, że wszystko jest dobrze w ich życiu, może czasami trzeba... Ja powiem wam, ja byłem w szoku kiedyś. Byłem na ewangelizacji w Krakowie z pewną koleżanką ze szkoły biblijnej i byłem przerażony, jak głosiła, bo taki gościu był, który potrafił ją zmanipulować trochę i tak ją wkurzyć. I tak ją wkurzył, że ona się darła na środku rynku krakowskiego na niego i mówiła: pójdziesz do piekła, ty kurczę. Ja tak stoję koło niej i mówię: Boże, co ona robi? Jak można tak głosić Ewangelię? Ale wiecie co? Ona skrzyczała tego faceta, który był z pewną dziewczyną, która uważała siebie przez całe życie, że jest dobrą kobietą. A gdy usłyszała drącą się moją koleżankę, pierwszy raz do jej serca doszła taka myśl: ja idę na potępienie. I ona się tego dnia nawróciła, słuchajcie, modliła się z nami później o przyjęcie Jezusa, bo sobie uświadomiła. Widzicie, o co chodzi? My czasami boimy się powiedzieć, że grzech jest grzechem. A Bóg używa tego. Bo wszyscy dzisiaj są dobrymi ludźmi. Bylebyśmy byli dobrzy. Tak, i pójdziemy na wieczne potępienie. Super. Pochwalajmy to. Bylebyście byli dobrzy. A za grzechy swoje pójdziecie na wieczne potępienie. A, ale fajnie, że byliście dobrzy. I dobrymi będą się smażyć w jeziorze ognia. Ale super. Naprawdę chrześcijańska postawa pozwala im na to, nie? Nie, czasami Bóg używa i takiego zwiastowania. Po prostu. Dla mnie to była niesamowita nauka, słuchajcie. A ten facet też, którego ona skrzyczała, to mam w mojej Biblii jego list, który napisał chyba 2 tygodnie później, bo się ze mną zaczął spotykać. I napisał list. Panie Jezu, jeśli istniejesz, a nie do końca wierzę, że istniejesz, zapraszam Cię o godzinie 21 do mojego serca, żebyś zmienił moje życie, nie? I wiecie, no, Bóg działa. Ten list mam na pamiątkę, naprawdę. Odręcznie w barze mlecznym gdzieś tam, bo mnie nie było stać na nic więcej, to w barze mlecznym, żebyśmy siedzieli i głosiłem mu Ewangelię. On napisał taki list. I myślę, że oddał życie Jezusowi, bo spotkałem go 3 lata później, właśnie świeżo wyszedł z więzienia i mówił mi, że doświadczył tam strasznych rzeczy w więzieniu, bo on był słaby fizycznie, więc jak dorwą słabego fizycznie, to się znęcają, tak? Więc nie wiem, przez co on tam, jakie piekło przeszedł, ale powiedział mi: wiesz co, Tomek, jednego nie żałuję. Mam taką relację z Jezusem, jakiej nigdy nie miałem. Nie? Coś się stało w jego życiu, nie? A wcześniej, słuchajcie, był zakonnikiem. Wystąpił z zakonu, obraził się na Pana Boga. Tak? I jak ja go spotkałem, to on był właśnie w takim okresie totalnego buntu, nie? I był buddystą i w ogóle, i tam wszystko tylko nie Jezus, nie? Ale na tyle był, można powiedzieć, tak go pociągało świadectwa ludzi, o których mu opowiadałem, tak go pociągało to, że jednak taki liścik był w stanie napisać, nie? I to zmieniło naprawdę jego życie, nie? Takie cuda chcę widzieć! Ludzi, którzy dzisiaj może wygrażają na Pana Boga, a później w pokorze przychodzą i Bóg ich zbawia. Ach, cudownie. Zresztą taki cud gdzieś tu dojeżdża teraz. Andrzej też wygrażał na mnie, jak żeśmy mu prawdę z Bożego Słowa pokazywali. No, ale to może on sam może coś opowie później. Słuchajcie, to chyba tyle.